Rozdział 13. Takiego portalu Riel jeszcze nie widziała. Gdy świat wyłonił się przed jej oczami, znalazła się na upiornej dłoni gigantycznego posągu. Leżąca na brzuchu androgeniczna postać miała wyciągniętą rękę, wzrok utkwiony w punkcie gdzieś nad dłonią i uśmiechała się serdecznie. Stanowiło to tak dziwny i niepokojący widok, że trudno było odwrócić oczy i rozejrzeć się po okolicy. Leżąca postać zajmowała duży dziedziniec, który był znacznie dłuższy niż szerszy. W pobliżu kręciły się dwie osoby w kosmatych futrzanych pelerynach sięgających do ziemi i przyglądały się jej przybyciu. Kamień, z którego zbudowano zarówno mury, jak i statuę, zaczął błyszczeć. Przyczyna tego zjawiska stała się jasna, gdy Riel otoczyło zimne, suche powietrze. Od pokrywającego wszystko szronu odbijało się światło. Kiedy wydychała powietrze, powstawała mgiełka. Ludzie, których zauważyła, byli mężczyznami. Z uśmiechem zbliżyli się do gigantycznej kamiennej dłoni.
Witaj w pogni,
odezwali się zgodnie, a akcent mieli tak gardłowy, że Riel dopiero po chwili zdała sobie sprawę, iż posłużyli się mową podróżników. Dziękuję, odpowiedziała. Czy gdzieś w pobliżu jest posterunek odnowicieli?
Nie w tym świecie,
oznajmili mężczyźni.
W następnym, w Tiroppie, świecie trawiastym.
Obaj wskazali drugą rękę posągu, która znajdowała się za Riel i również była wyciągnięta na przyjęcie gości. Skinęła głową. Jeszcze raz dziękuję. Odepchnęła się od świata i ponownie popatrzyła na posąg. Była to tylko wymyślna lokalizacja portalu, czy może kryło się za tym coś głębszego? Nie miała czasu, by się dowiedzieć. Poszybowała ku drugiej dłoni i wyczuła drugi szlak wychodzący ze świata, więc podążyła nim. Statua rozmyła się. Wokół Riel pojawiły się długie, pionowe linie. Ich gładka jednorodność przypomniała jej o słupach, które przeszyły ciała odnowicieli i ich sojuszników tuż po zejściu do świata przed bitwą z Dalim. Zwolniła, przyglądając im się uważnie. Po wyłonieniu się szczegółów zdała sobie sprawę, że to źdźbła trawy szerokości jej dłoni i dwukrotnie od niej wyższe. Znów coś gigantycznego, zadumała się, tym razem żywego. Pod jej stopami znajdował się kamienny krąg o gładkich krawędziach szerokości około 6 kroków. Wokół nigdzie nie było śladu ludzi. Po zejściu, gdy otoczyło ją powietrze, usłyszała łagodny, lecz donośny odgłos. Był to szum trawy poruszanej wiatrem, przed którym była dobrze osłonięta. Podeszła do brzegu kręgu i spojrzała w dół, ale trawa rosła tak gęsto, że nie było widać ziemi. Kiedy uwolniła zmysły, odnalazła duży świat o umiarkowanych zasobach magii. Choć jej zdolność wykrywania myśli nie miała aż takiego zasięgu jak zdolność wyczuwania magii, trafiła na mnóstwo umysłów, zwłaszcza gdy skoncentrowała się na jednym z kierunków. Uznała, że prawdopodobnie w pobliżu znajduje się miasto, więc odepchnęła się nieco od świata i poszybowała w górę. Wystrzeliła z traw w jaskrawe światło dnia. Roślinność ciągnęła się we wszystkie strony, aż po horyzont. Nie było pośród niej widać żadnego siedliska. Zaintrygowana podążyła w kierunku odnalezionych umysłów. Na miasto trafiła zupełnie przez przypadek. Ponad niekończące się liście wybijała się niewielka kamienna wieża. Riel zeszła na jej dach, uwolniła zmysły i gdy wyczuła myśli, dowiedziała się, że przebywa w samym środku ogromnego skupiska ludzi. Znajdowali się nieco poniżej, w domach i na ulicach biegnących pośród traw. Zauważyła włas w dachu wieży, ale nie chciała wchodzić nieproszona. Odepchnęła się więc odrobinę od świata i powoli osunęła w trawę. Źdźbła odchylały się od niej, lecz w miejscu utrzymywało je splecione listowie, pomiędzy nimi zaś leżały podniszczone kamienne płyty tworzące drogę. Ludzie, których obecność wyczuła w pobliżu, zauważyli ją i przystawali, by się jej przyjrzeć. Byli bladzi, łysi i pokryci maleńkimi plamkami. Zeszła do świata i ukłoniła się, tego bowiem oczekiwali w geście szacunku ze strony przybyszów. Którędy do odnowicieli? Spytała w miejscowym języku, który w równym stopniu składał się ze słów co z gwizdów. Tubylcy docenili to, że odezwała się w ich mowie. Jedna z osób wystąpiła naprzód i zaoferowała się jako przewodnik. Riel przyjęła propozycję i została poprowadzona ścieżką, po drodze mijając luki w trawiastych ścianach. Nigdzie nie było drzwi, zdołała więc dostrzec najróżniejsze grupy w pomieszczeniach położonych za tymi szczelinami, od rodzin i par po większe zgromadzenia. W pewnym momencie minęła coś w rodzaju targu, a później zagrodę pełną podłużnych, zielonych worków zaciśniętych w regularnych odstępach. W ostatniej chwili zauważyła zakończenie jednego z nich i musiała opanować dreszcz. Widok okrągłej paszczy wypełnionej zębiskami powiedział jej, że były to jakieś gigantyczne stworzenia. Wkrótce potem jej przewodnik zatrzymał się przy kolejnej szerokiej szparze, w której przebywali ludzie o odmiennym od miejscowej ludności kolorze skóry i posturze. Przewodnik ukłonił się i odszedł, nie oczekując w ramach podziękowania niczego więcej prócz skinienia głową. Po drodze zauważyła, że tubylcy niewiele się odzywają. Przekroczyła próg i popatrzyła w oczy zebranych ludzi. Wstali na jej powitanie.
Kreator Kariel Lazuli?
Spytała jedna z osób.
Tak. Mamy dla ciebie dwie wiadomości.
Dwie? Powtórzyła zaskoczona. Kobieta się uśmiechnęła.
Przyniosę je.
Troje pozostałych magów podeszło bliżej i przedstawiło się. Jeden z nich był pod wyjątkowym wrażeniem, ale Riel starała się go zapewnić, że jest zwyczajną osobą. Pozostali się z tym nie zgadzali i zaczęli wyliczać jej zasługi, więc poczuła ulgę na widok kobiety wracającej z wiadomościami. Pierwsza, zgodnie z przewidywaniami, była od Kala. Wybrał do wzmocnienia kilka kolejnych światów i zapewniał, że sprawdził, czy za prośbami ich przywódców nie kryją się zamiary podbojów lub prześladowań. Zaplanował dla niej dość trudną trasę, by zminimalizować konieczność wracania po własnych śladach oraz do bazy odnowicieli. Podróżowała od wielu dni, niemal od ćwierci cyklu, ale przez ten czas odwiedziła niemal 60 światów. W rezultacie jej zdolności rysownicze ponownie się poprawiały. Wychodziła już z wprawy, bo tworzyła tylko wówczas, gdy chciała generować magię. Zgromadziła też całkiem sporą kolekcję rysunków. Drugą wiadomość napisano na nieco postrzępionym arkusiku papieru kiepskiej jakości. Rozłożyła go i odczytała dziwaczną bazgraninę kogoś, kto niezbyt dobrze znał pisany język podróżników. W górnej części kartki widniało imię nadawcy. Annat z Infae. Do kreatorki Riel. Odgadłem, co znaczą trzy wskazówki otrzymane od mentora. Dało mi to ogromną nadzieję na odnalezienie miejsca, o którym rozmawialiśmy. Po odpowiedzi udaj się do świątyni w domu. Zostawiam także wiadomości na posterunku odnowicieli. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Annat. Uśmiechnęła się. Infae odwiedziła zaledwie pół cyklu temu, lecz miała wrażenie, że minęło więcej czasu. Dowiedziawszy się, że Annat rozszyfrował 3 z 7 wskazówek prowadzących do sekretnej biblioteki, pożałowała, że nie może dołączyć do tych poszukiwań. Przejrzała raz jeszcze wiadomość i zmarszczyła brwi. Annat nie wspominał, czego szuka. Gdyby ktokolwiek przejął arkusik, dowiedziałby się tylko, że Annat poszukuje odpowiedzi, które być może chciałaby poznać. Czy to wystarczało, by zwrócić na siebie uwagę? Czy ktoś, kto żywi urazę do odnowicieli, odszukałby Annada, by dowiedzieć się czegoś więcej, być może licząc na okazję uderzenia w nią lub w tych, dla których pracowała? Pomyślała o biednym Ziku porwanym przez konstruktorów urządzeń i zdała sobie sprawę, że każda przekazana przez Annada wiadomość może narazić go na niebezpieczeństwo. Westchnęła. Byłoby bezpieczniej, gdyby w ogóle ich nie wysyłał. Zastanawiała się, jak dać mu to do zrozumienia. Gdyby poprosiła go o to wprost w wiadomości i przechwyciliby ją wrogowie, stałoby się dla nich jasne, że Annat i jego poszukiwania mają dla Riel znaczenie. Co powinna w takim razie zrobić? Rozmyślając nad tym problemem, otworzyła plecak i wyjęła pióro i papier. Do Annada z Infae. Cieszę się z postępów, jakie poczyniłeś w rozszyfrowywaniu zagadki mentora. Dobrze się spisałeś. Bardzo chciałabym poznać odpowiedzi, które udało ci się odnaleźć, ale jestem teraz zajęta sprawami odnowicieli. Dużo podróżuję i możliwe, że nie otrzymam kolejnych wiadomości, więc nie ryzykuj, że twoje starania pójdą na marne. Jestem pewna, że pewnego dnia się spotkamy i będziesz mógł mi o wszystkim opowiedzieć. Powodzenia, uważaj na siebie. Riel. Przeczytała całość i skinęła głową. Dokładnie o taki ton jej chodziło. Kogoś potężnego, kto pobłażliwie zwraca się do entuzjastycznego zwolennika, ale też się od niego dystansuje. Annat nie uwierzy, że Riel tak mało przejmuje się jego poszukiwaniami. Wiedział bowiem, jakie znaczenie ma dla niej klątwa kreatorów. Miała nadzieję, że młody mag wyczyta między wierszami jej ostrzeżenie. Zostawiła odnowicielom wiadomość i wskazówki, jak ją dostarczyć, po czym odepchnęła się od świata i wyruszyła ku kolejnemu, który miała wzmocnić. Z wiadomości Kala dowiedziała się tylko, że jest tam zimno. Ubrana była w swoją zwykłą, prostą sukienkę i szal, wiedziała zatem, że po przybyciu na miejsce będzie musiała wygenerować ciepło za pomocą magii, chyba że mieszkańcy dostarczą jej cieplejsze stroje. Kilka światów dalej trafiła na portal zlokalizowany w budynku. Pomieszczenie było okrągłe, a jego ściany zbudowano z ciemnego, połyskującego materiału. Kamienna posadzka nie dochodziła do ścian, a w szparze między nimi a podłożem, prócz miejsc, w których przez dwa wejścia łączyło się z korytarzem, błyskały płomienie. Wybrała jedno z wejść. Kiedy przestąpiła próg, dwóch wyjątkowo niskich, brązowo-skórych mężczyzn poderwało się z niewielkich krzeseł wykonanych z czegoś, co wyglądało jak rozpięta na stelażu skóra. Zajrzała w ich umysły i dowiedziała się, że to magowie strzegący portalu. Jestem Riel, kreatorka, przedstawiła się. Przysłali mnie odnowiciele. Mam się spotkać z waszą przywódczynią, Mimpudu Purmeme. Mężczyźni wykonali uprzejmy gest, przywodzący na myśl zdejmowanie nakrycia z głowy. W tym świecie odsłonięcie głów i wystawienie ich na działanie czynników atmosferycznych stanowiło oznakę wielkiego poważania. Jeden z nich wypowiedział śpiewne słowo w tutejszym języku i w pobliskich drzwiach pojawiła się kobieta o długich, ciemnych włosach zaplecionych w warkocz opadający do podłogi. Strażnik dał jej szybki znak, ona zaś odwróciła się i wykonała ten sam gest powitalny. Chwyciła za koniec liny, którą miała zawiązaną w pasie, i podała go Riel. To także był uprzejmy gest imitujący zwyczaj zakorzeniony w tutejszym surowym środowisku. Gdy burze całkowicie ograniczały widoczność, trzymanie liny zawiązanej w pasie przewodnika stanowiło jedyny sposób, by mieć pewność, że wciąż się za nim podąża. Riel zrobiła krok naprzód i złapała linę, a potem pośpieszyła za kobietą, która skierowała się ku wyjściu. Wkroczyły w labirynt korytarzy. Żaden z nich nie biegł prosto, a wiele pomieszczeń, które Riel zauważyła po drodze, miało okrągły kształt. Idąc, zaglądała w otaczające ją umysły. Było ich mnóstwo. Ludzie zajmowali się obowiązkami domowymi, pracowali w najróżniejszych zawodach, uczyli się lub bawili. Wysłała zmysły na większą odległość i odnalazła grupę mężczyzn transportujących meble z jednego krańca miasta na drugi. Musieli robić to często, ponieważ lodowiec, na którym wzniesiono metropolię, przemieszczał się i kruszył na krańcu. W ciągu roku lub dwóch portal także czekał podobny los, ale żadnemu z nich nie śpieszyło się do przenoszenia ciężkiej posadzki z kamienia pochodzącego z innego świata. Woleli kościaną nawierzchnię i ściany, ponieważ były lżejsze. Kość? Riel przyjrzała się ścianom z bliska i zauważyła, jak niewiele było tam spoin. Do jakich stworzeń należały te kości? Niektóre fragmenty były szersze niż krok. Przyglądała się dalej, szukając wspomnienia lub obrazu, który wyjaśniłby tę zagadkę. Udało jej się jednak wyłapać tylko mgliste myśli związane z sezonem łowieckim. Jedna z kobiet zastanawiała się, jak długo miasto jeszcze przetrwa, jeżeli zasoby magii będą generowane zbyt wolno i myśliwi nie zdążą zdobyć odpowiednich ilości mięsa, skór i kości. Tymczasem korytarze zrobiły się szersze, a na ścianach pojawiły się rzeźbienia i dekoracje. Riel przebiegła po nich wzrokiem. Zdolności tutejszych twórców były imponujące. Przewodniczka zauważyła zainteresowanie Riel i zaczęła opowiadać o tematyce ornamentów, a opowieści wzbogacała wspomnieniami lodowego krajobrazu i oceanów poznaczonych górami lodowymi. Pokazała jej stworzenia, od których pochodziły kości. Były to ogromne zwierzęta zamieszkujące morskie głębiny, które musiały wypływać na powierzchnię, by zaczerpnąć tchu. Z kierunku, w którym zmierzały, uszu Riel dobiegła muzyka, chaotyczna i łagodna. Gdy została wprowadzona do dużego pomieszczenia, dostrzegła jej źródło. Na posadzce w równych odstępach ustawiono rzeźby. Jedna z nich była mechaniczna i to właśnie z niej płynęła melodia. Po środku, wokół okrągłego stołu, stało kilka niskich krzeseł. Podnieśli się z nich kobieta i dwóch mężczyzn i ruszyli ku Riel. Witaj, kreatorko Riel, odezwała się kobieta w języku podróżników. Jestem królowa Purmeme, a to moi najbardziej zaufani doradcy. Po tych słowach rozpoczął się rytuał złożony z wielu formalnych wypowiedzi i gestów, a gdy dobiegł końca, Purmeme zaprowadziła Riel na miejsce. Tak bardzo cieszymy się z twojego przybycia, powiedziała, zwłaszcza biorąc pod uwagę wieści o armii machin. Po plecach Riel przebiegł dreszcz, gdy z myśli królowej wyczytała, że machiny wykorzystano podczas ataków na pobliskie światy. Były to walki lokalne czy coś gorszego? Magowie wysłani przez Kala do zbadania świata, do którego trafił Dali, zastali tam puste, martwe miejsce. Wszelkie ślady urządzeń usunięto, a magowie nie znaleźli żadnych wskazówek, które pomogłyby im odkryć, dokąd machiny przeniesiono. Baluce udało się zlokalizować tylko kilku wynalazców, którzy nie umarli ani nie zniknęli. Wszyscy porzucili swoje rzemiosło pod wpływem nacisków ze strony Lifter. Wszyscy odmówili pomocy. Co to za wieści? Spytała Riel, licząc, że nie widać po niej niepokoju. Jeszcze nie wiesz? Nie. Długo podróżowałam, więc informacje docierają do mnie z opóźnieniem. Światy leżące niedaleko stąd zostały zniszczone przez armię machin, powiedziała królowa. Miasta zrównano z ziemią i wyczerpano całe zasoby magii. Magowie uciekli, przenosząc ze sobą tylu ludzi, ilu zdołali, ale tych, którzy zostali tam uwięzieni, spotkał taki sam los, jak ich domy. Jak dawno do tego doszło? 10 tutejszych dni temu. Riel poruszyła się na krześle. Było niewygodne, przeznaczone dla drobniejszych osób. Możliwe, że odnowiciele o tym nie wiedzą. Czy przybył tu ktoś, komu udało się stamtąd uciec? Purmeme pokręciła głową. Nie. Dowiedzieliśmy się o tym od handlarzy. W takim razie powinnam spotkać się z nimi, żeby zebrać jak najwięcej informacji, zanim przekażę wieści odnowicielom. Nie zamierzasz odnaleźć napastników? Nie w pojedynkę. Purmeme uśmiechnęła się. Zaproponowałabym ci gościnę na jakiś czas, abyś mogła poznać mój świat, ale pewnie chcesz jak najszybciej dostarczyć wiadomość. Rzeczywiście, chętnie obejrzałabym waszą ojczyznę i skorzystała z gościny, ale nie mogę zostać. Nie tylko z powodu napastników, lecz również dlatego, że wiele światów oczekuje mojej pomocy. Nasza strata, królowa z żalem wygięła usta. Spotkajmy się z tutejszymi magami. Podniosła się z miejsca, a doradcy poszli w jej ślady. Muszę cię przestrzec. Mają do ciebie wiele pytań o utrzymanie równowagi między generowaniem a zużywaniem magii. Riel wstała szybko, zadowolona, że nie musi dłużej siedzieć na tym krześle. Z przyjemnością udzielę im rad. To rozsądne z ich strony, że pragną zdobyć takie informacje. Purmeme poprowadziła Riel ku drzwiom. Kiedy opuściły pomieszczenie, królowa spojrzała na nią i zmarszczyła nos. Być może jednak uznasz naszych magów za niezbyt rozsądnych, kiedy się dowiesz, jak doprowadziliśmy nasz świat do obecnego stanu, powiedziała konspiracyjnym szeptem. Od wielu lat traktują naszych rzemieślników i kreatorów z góry i izolują się od nich. Riel westchnęła. To nie jedyny świat, który został osłabiony z podobnych powodów. Magowie często uważają się za lepszych od innych. Niezbyt lubią moje rady.
Tu magia jest niezbędna do przetrwania. W głosie królowej dało się wyczuć determinację. A troska o nasze przetrwanie to mój najważniejszy obowiązek. Nie pozwolę, by ich pycha doprowadziła do zniszczenia tego świata. Dobrze to słyszeć. Nie będę mogła wzmocnić każdego świata, bo pewnego dnia mnie zabraknie. Nie jestem nieśmiertelna. Oblicze Purmeme spoważniało. Skinęła głową. Dopilnuję, by to zrozumieli. Chwyciła jeden koniec swojego sznurowego paska i podała go Riel. Zaprowadzę cię do nich. Riel przyjęła sznur i odepchnęła od siebie poczucie absurdu. Czuła się jak dziecko trzymające się matczynej spódnicy, żeby się nie zgubić. Zarazem jednak przewodnictwo królowej stanowiło ogromny zaszczyt. Wyprostowała się więc i ruszyła za nią najdostojniej, jak potrafiła.